the world where nothing is edited. Two guys from DualShock Podcast discuss the PlayStation 4 announcement!
Dobrze, tak więc witamy was w bonusowym odcinku DualShock Podcast. Możemy go nazwać wielką addycją do 133, dlatego że dzisiaj wieczorem odbyła się wielka konferencja Sony poświęcona PlayStation 4. I postanowiliśmy, że w końcu trzeba i wypada wręcz omówić, a nie warto czekać do niedzieli na kolejne nagranie. Tak więc witam się z wami Odin
Blady.
I przechodzimy do rzeczy. Mieliśmy wczoraj tą konferencję z rzeczy, które są bardzo istotne, chociaż tak naprawdę nie są, ale warto o nich powiedzieć. Nie wiem, jak ty, Blady, wytrzymałeś te 2 czy 3 godziny tej konferencji, ale ja po pierwszej godzinie po prostu stwierdziłem, że muszę pójść spać, bo już nie jestem w stanie wytrzymać.
Znaczy mi mój studencki tryb życia spowodował, że tak chodzenie spać o 4 się stało normą, więc obejrzenie tych 2 godzin prezentacja, później jeszcze godziny bonus round na Game Trailer, gdzie oni analizowali to wszystko zaraz po konferencji. Przyszło w sumie z łatwością. Co więcej, robiłem notatki, co też mnie w miarę utrzymało, że tylko musiałem używać mózgu, żeby w miarę prowadzić długopisem po kartce.
Ale to wiesz co, to jest zaskakujące, że za każdym razem, kiedy wydaje mi się, że nie można bardziej rozwlekać krótkich prezentacji, to pojawiają się ludzie, którzy są w stanie mi udowodnić, że się da.
Ale to wszystko zależy, bo niektóre z tych prezentacji były bardzo short and sweet. Informacje, które były przekazane, część z nich była tak w miarę dostępna i w porządku. Ja myślę, że to jest zmora każdej konferencji, ale ja na przykład nie chcę tutaj stawać na tym takim stanowisku, że to była zła prezentacja czy konferencja, bo moim zdaniem jako całość konferencja zła nie była.
I
to
jest nie, myśl, nie, będę była brał. Bardzo dobra, była świetnie zaprojektowana, ogólnie sala była też bardzo fajna. Ja szczerze powiedziawszy na propsie oceniam to, że ten wyświetlacz tego całego ekranu, on był tak rozłożony tak naprawdę na wszystkie 3 ściany, więc wszyscy, którzy nawet mieli problem ze zobaczeniem tej ściany na wprost, mogli zawsze spojrzeć na lewo i zobaczyć ułamek tego ekranu. Zazdroszczę tym wszystkim ludziom, którzy tam byli, dlatego że to musiało naprawdę powodować ogromne i wspaniałe wrażenie, kiedy to tak cię otacza i otacza i otacza.
Ale właśnie to niby był ogrom tego ekranu, ale mimo tego miałem wrażenie, że był taki bardzo kameralny wydźwięk całego tego spotkania, co mi się podobało, bo bardzo często konferencje są nagrywane na takich naprawdę ogromnych halach, gdzie są te gigantyczne telebimy i ci wychodzą kolesie w garniturkach albo w skaterskich spodniach i wtedy tak patrzysz, o jakie to są żuczki, jaka wielka firma, a tutaj jednak jakby udało się przekazać takie poczucie, hej słuchajcie, robimy dla was prezentację o to, co przygotowaliśmy.
Tak, poza tym a propos tego, co właśnie powiedziałeś, bardzo często jest tak, szczególnie na prezentacjach Microsoftu, że mamy takie podium z takim specjalnym stoliczkiem, gdzie kładziesz sobie wszystkie swoje prezentacje i jest jeden prowadzący, który za każdym razem, kiedy ktoś kończy mówić, to zaraz wchodzi i mówi, a teraz przywitajcie Lil Jona, który będzie zapowiadał kogoś innego i będzie rozdawał nagrody i wiesz, to było rzeczywiście o wiele bardziej przyjemne i przyjazne. I tak jak na samym początku bardzo mi się nie podobało to, że ten wstęp do tej konferencji był strasznie rozwlekły, to później wszystko to, co to było prezentowane, to naprawdę mi przypadło do gustu i poza tym to, co zostało puszczone na samym początku i ta reklama bardzo mi się spodobała i to jest jednak w stylu PlayStation, które znamy, a bardzo się bałem tego właśnie, że wraz ze zmianą tej firmy, która tworzyła te, no już można powiedzieć, sławne reklamy dla PlayStation, no wszystko się rozpadnie, a tutaj nie, poziom nadal jest utrzymany, tak więc to chyba też jak najbardziej na plusie.
Więc może zanim jeszcze przejdziemy do samych detali, chcę tylko powiedzieć, jako teraz mówimy o wydźwięku całej konferencji, w sumie spełniło się to moje marzenie, o którym ja mówiłem w naszym ostatnim podcaście, kiedy mówiłem, czego chciałbym, co chciałbym zobaczyć na tej konferencji, to było właśnie to uczucie, że to jest dla graczy. Tam było minimum właśnie jakichś zmiany, że się czułem jak gracz i to jest prezentacja dla mnie. I że jestem traktowany w miarę poważnie przez tych ludzi, chociaż pomijając jedną mniejszą prezentację Media Molecule, ale o której będziemy jeszcze mówić, tak miałem wrażenie, że to było od graczy dla graczy, więc ta obawa o zmianę wizerunku Sony, jak nie spełniła się ta obawa i bardzo dobrze, ponieważ jeżeli właśnie chodzi o sam wydźwięk tego wszystkiego, jest w porządku, nie było żadnych super gwiazd, żadnego gadania o tym, jak będziesz mógł to grać ze swoją mamą i babcią.
Tak, to dzięki Bogu, naprawdę.
I więc teraz możemy przejść właśnie do mięsa.
Sama konferencja rozpoczyna się od tego, iż mamy długą przemowę, która wprowadza nas mniej więcej w klimat, który ma się utrzymać właśnie w całej tej konferencji, czyli tego, że PlayStation 4 wprowadza rozwiązania, których wcześniej nie było i no, sam początek przybliża nam to, w jaki sposób konsola jest zbudowana, tak więc będziemy mieli PlayStation 4, które bardzo przypomina architekturą pecety, będzie miało 8 GB pamięci RAM na pokładzie, będzie miało dobry i bardzo zbliżony do tych znanych z peceta układ graficzny oraz oczywiście pojemny dysk twardy, chociaż tutaj jego wielkość nie została nam no, powiedziana.
Pewnie będzie
chociaż
od ceny uzależnione, pewnie będą...
No tak, tak, właśnie to chciałem powiedzieć, że pewnie będzie to tak wyglądać, że w zależności od tego, ile będziemy skłonni zapłacić, to też taki dysk dostaniemy, chociaż liczę też na to, że Sony nadal utrzyma to, co już było dostępne w PlayStation 3, czyli możliwość wymiany tego dysku twardego na dowolny niemalże.
Tym bardziej, jeżeli ma być architektura PC-towa konsoli, to chyba tym bardziej można spodziewać się, że dyski twarde też będą wymienne z tymi laptopowymi, tak jak było to w trójce.
No i też chyba najważniejsza rzecz, która w tym wszystkim się odróżnia bardzo na tle tych pozostałych informacji, to fakt, że konsola będzie miała teraz oddzielny chip, który będzie zajmował się aktualizacją oprogramowania, aktualizacją gier, ściąganiem w tle oraz również wrzucaniem różnych filmów, którymi chcemy się podzielić. O tym zresztą będziemy mówili za chwilę w temacie opadzie. Tak czy inaczej konsola będzie mogła być, powiedzmy, w połowie wyłączona, ona nie będzie pobierać prądu, energii, aż tyle, ale mimo wszystko będzie wykonywać pewne operacje, więc to też bardzo fajne i przy okazji będziemy w stanie zapauzować sobie grę, przejść z konsolą w tryb takiego uśpienia, wejść sobie do menu, pochodzić, uruchomić inny tytuł, a potem wrócić do tego, który mieliśmy uruchomiony jako pierwszy, tak więc no szczerze powiedziawszy tego się nie spodziewałem i to mi się no, bardzo podoba.
Świetna z punktu funkcja, widzenia, naprawdę.
Tak, z punktu widzenia gracza, który czasami musi przestać grać w coś, a na przykład nie chce po raz kolejny odtwarzać tych wszystkich filmików, przechodzić tego wstępu.
EA nie będzie zachwycony, bo właśnie to oglądanie za każdym razem EA Games na początku.
Change everything.
Było niemiłe, więc teraz to może chociaż odrobinę pójdzie w zapomnienie.
Dobra, co dalej? Oprócz tego, że konsola nie wiemy jak będzie wyglądała i nie wiemy jak tak naprawdę będzie wyglądała też jej obsługa, dlatego że ona nie została zaprezentowana właśnie na tej konferencji, z czego też jeden z pracowników Microsoftu, chyba dość wysoko postawiony, bo tutaj nie znam ich wszystkich, nie wiem dokładnie, ale wiem, że na swoim Twitterze napisał, że ha, prezentacja PlayStation 4 bez PlayStation 4. Okej, okay, można i tak. Tak więc myślę, że tutaj Microsoft, kiedy, jeżeli to już chyba wskazuje na to, że kiedy Microsoft będzie prezentował swoją konsolę, no to my ją zobaczymy.
No ja już szykuję w takim razie, już teraz muszę sobie odnotować w pamięci, że jak Microsoft coś pokaże, żeby mieć równie błyskotliwą odpowiedź co on.
Ale w dużej mierze centrum zainteresowania to tak naprawdę pad do PlayStation 4, czyli DualShock 4, który wydaje mi się, że on jest kontrowersyjny dla niektórych, a ja osobiście uważam, że nie jest taki zły, mógł wyjść znacznie gorzej i jest okej.
Ja uważam, że jest rewelacyjny tak naprawdę, ponieważ zachował wszystkie swoje dawne funkcje, swoje rozmieszczenie przycisków, no co prawda Select i reszta powędrowała Bóg wie gdzie. Teraz Select zastąpiony tym przyciskiem Share. A o tym też będziemy mówić.
Znaczy nie, bo Start i Select one są, tylko że one są przyciskami dotykowymi na ekranie tak, uciętej wity. Tak.
Jednak same gałki, ich wypukłość, fakt, że D-pad jest teraz taki wklęsło wypukły.
Właśnie to też, właśnie to chyba trzeba powiedzieć, że wydaje mi się, że to w ogóle nie wpłynie na szybkość wciskania tego D-pada, dlatego że te guziki są tak skierowane, że nie musisz palcem dojechać do samej krawędzi tego przycisku, żeby go wcisnąć, tylko wraz z przesuwaniem go na przykład w prawo, lewo albo do góry, w dół, ty już zaczynasz go wciskać, dlatego że on jest pod kątem.
To jest bardzo dobry design i to jest też design, który podchwycił chyba Razor, jak robił tę swoją wersję pada od Xboxa, bo jak wiemy Xbox ma okropny D-pad i właśnie kiedy oni robili tą przeróbkę do swojej, ja już nie pamiętam jak się nazywają te pady.
Onza,
przepraszam. To właśnie one też mają taką wklęsłą wypukłość, więc fajnie, że to teraz przechodzi do mainstream, ale ja na przykład oglądałem zdjęcia sobie później w wysokiej rozdzielczości na Destructoid bodaj. Czy ty wiesz, że ten pad ma chropowatą antypoślizgową powierzchnię od dołu?
Tak. Zresztą w ogóle miejsce, gdzie wpinasz mikro USB jako ładowarkę, to też, Boże, jak ja dziękuję Sony. Jak ja chciałem, żeby ten pad był na kablu, w razie gdyby ktoś
ale
chciał grać na kablu.
Ale PlayStation 3 też jest na kablu.
Tak, ale widzisz, ale to nie ma czegoś takiego jak na przykład w konsoli Microsoftu, że możesz kupić wersję czy też edycję pada, który jest tylko i wyłącznie bezprzewodowy i ma ten zestaw baterii, który trzeba ładować. Tutaj, jeśli chcesz ładować baterie, które na pewno tam są, to po prostu wpinasz kabel. I możesz mieć ten kabel wpięty zawsze.
Ale ja
tak właśnie
mam,
powierzchni...
jak gram na trójce. Ale to...
O właśnie. I powierzchnia wokół tego gniazda, gdzie możemy wpiąć kabel, jest właśnie chropowata, co też jest super pomysłem, dlatego że ta powierzchnia prędzej czy później będzie się stykać z tym metalową końcówką tej wtyczki, więc ona się może porysować, a dzięki temu, że jest chropowata, to ona nie będzie wyglądać tak strasznie po kilku miesiącach.
No i ja się cieszę, że w ogóle przynajmniej po tych zdjęciach, to jest tylko prototyp oczywiście, ale podoba mi się, że to nie jest taki typowy, teraz popularny ten czarny plastik, który jak zawsze sobie żartujemy się rysuje od kurzu.
Mm-hmm,
Tylko, że
tak,
to wygląda
Boże,
jak pad,
głoski.
który może trwać i żyć. Ludzie narzekają, że z tyłu dodano takie wybrzuszenie, bo teraz, kiedy tam dodano ten element tego move'a, tak, to światełko,
Tak.
to przez to sam pad zwiększył swoją objętość z tyłu, ma teraz takiego garba, bo tam jest chyba Rumble Pack. Zresztą oni powiedzieli, że w ogóle, że wzmocnili teraz siłę wibracji w kontrolerze. Tak samo miał kontroler od GameCube'a, który właśnie swój Rumble Pack miał w takim wybrzuszeniu i nie wiem, mi to nie przeszkadza. Ludzie już oczywiście znaleźli powód, żeby...
Ale tam w ogóle nie trzymasz rąk, kiedy trzymasz pada, tak
Oczywiście,
więc
że to
to nie
niczym
jest
nie przeszkadza
problem.
tak naprawdę. Jeszcze w
No.
ogóle oni opowiadali o tym, jak pytali samych deweloperów, czego by chcieli od pada. I właśnie między innymi będzie teraz większy opór w gałkach, żeby niby zwiększyć precyzję strzelania w jakiś sposób.
To super.
I odpowiedź triggerów, bo jak wiemy, spusty w padzie od DualShocka 3 były naprawdę, naprawdę słabe i o wiele gorsze niż te w Xboxie. Więc chcę wierzyć, że wzięli sobie to do serca i teraz te triggery będą naprawdę jak spusty, pewne, szybkie i będzie sprawiał przyjemność ich używanie w strzelankach, a nie będzie wyzwanie, żeby w ogóle w nie trafić, jak to było do tej pory.
Ale Blady, nie wiem, czy ty doczytałeś, albo też czy ja po prostu przeoczyłem, ale czy one będą analogowe? Dlatego, że ja nie zauważyłem jakiejkolwiek
Ale chyba
informacji,
nie
która by
dopuszczamy
mówiła.
innej myśli w ogóle teraz na tym etapie.
Aha, okej. Okay. No właśnie zastanawiałem się, czy one
Chociaż
będą
na przykład
analogowe,
pad
czy
od
nie.
Wii U nie jest analogowy. Wszystkie
No
przyciski
to
są po
właśnie
prostu
tym
on albo
bardziej.
off. Ale w ogóle
One
fakt,
są
że
zbyt płaskie.
DualShock miał tę swoją czułowość pada już chyba czasu PlayStation 2, więc wątpię, żeby się pozbyli tego pomysłu. No ale widać sam głupi pad, a ile przyjemności. Oczywiście ten dotykowy element, którego nie pokazali. Ja żałuję, że on nie jest jednak że nie ma wyświetlacza ten ekran dotykowy. Ja myślałem, że tak na niektórych
To
zdjęciach
może być wyświetlacz jeszcze, Blady,
jeszcze
spokojnie,
sobie.
dlatego że jest technologia organicznego LED-a i taki ekranik może być umieszczony pod grubą warstwą ciemnego plastiku i on wyświetlać może na przykład białe jakieś znaczki. To jest w niektórych zegarkach Nike sportowych wykorzystano oraz w niektórych playerach z serii e-River, znaczy firmy e-River. To jest właśnie technologia, która pozwala ci wcisnąć ekran, który jest strasznie cienki. Tak więc to jeszcze może być wyświetlacz, chociaż
No bo
nie
myślałem,
strzelałbym tutaj, że
żeby on ci tam
jest.
wyświetlał jakieś informacje, na przykład masz grę która na przykład bardzo chce być realistyczna, więc miałbyś bardzo minimalistyczny HUD w grze, a wszystkie informacje w stylu ilość życia, ilość naboi magazynku miałbyś na padzie. Więc musiałbyś tak jak żołnierz spojrzeć w dół i pad by cię wyświetlał na przykład ile masz jeszcze magazynków, a sam ekran byłby wolny od tego typu śmieciowych wyświetlaczy, więc
No tak, no ale tak czy
chciał,
inaczej
żeby to
wydaje mi
wszystko
się,
się...
że ten ekran dotykowy chyba nie będzie miał tej funkcji, dlatego że na nim widać te chrupowate wstawki, które pozwalają ci wyczuć, wiesz, twój dotyk, ograniczyć jego ruch, czy też na przykład usprawnić
Tym bardziej, jeżeli rzeczywiście to
ten
jest tak, jak
ślizg.
mówiłeś, jeżeli to są poszatkowane części z niekupowanych wid, no to faktycznie ten tylny panel no, niczego nie wyświetla, ale sam jeden pad, a ile emocji, prawda?
Okej, okay. Trzymamy się dalej, dlatego że to jeszcze nie jest wszystko. Mamy to światełko, o nim chciałem powiedzieć. To wiem, że to nie jest koniec, tak więc spokojnie dla wszystkich tych, którzy teraz krzyczą, słuchając tego nagrania, mówią, ale przecież nie, spokojnie, zaraz do tego dojdziemy. Mamy światełko i teraz światełko będzie służyło za dwie rzeczy. I to, o czym powiedział Blady, czyli będzie do kontrolera Move pewnym dodatkiem, ale również, i tutaj szczerze powiedziawszy, zacząłem się zastanawiać, czy to rzeczywiście było potrzebne, będzie zmieniało swój kolor w zależności od gracza, dlatego że konsola będzie nas profilować, będzie nas rozpoznawać. Jeśli na przykład powie, o, witaj blady, to zapali się na przykład na czerwony blady kolor, a na przykład jak pojawi się Odin, to zapali się na kolor zielony. Czy coś na zasadzie Xboxowego pada, gdzie po prostu mamy te takie kawałki, wiesz, kółka, które się zapalają, ćwiartki
Ja to
takie.
rozumiem w ten sposób, że to ma służyć do rozróżnienia gracza, kiedy na przykład gramy na split screenie, bo jak wiemy, teraz będzie ten taki sensor bar musimy położyć na telewizorze lub pod, co będzie problemem w przypadku mojego projektora, który ma 2 metry szerokości obraz i nie wiem, gdzie ja będę miał to położyć, na łóżku chyba.
Połóż.
Tak, połóż na łóżku położę, nieważne. Będzie ten sensor bar, który ma tą zaletę ponad PlayStation Eye, że teraz ma 2 punkty odbioru, więc jeszcze może lepiej i głębiej jakby oddawać, gdzie trzymamy ten.
Tak, oni w ogóle powiedzieli to bardzo tak stonowanie, ale wydaje mi się, że to był taki przytyczek w nos Microsofta, dlatego że Microsoft kiedyś powiedział, że Kinect jest jedną z tych technologii, którą bardzo ciężko będzie zemulować innym producentom konsol, dlatego że mierzenie głębokości jest u nich w ten sposób rozwiązane i na tyle dobrze rozwiązane, że oni mają zamiar to opatentować.
Tymczasem.
I tymczasem Sony robi również pomiar głębokości, który działa w jakiś sposób. My wszyscy wiemy, że Kinect robi to tak ciekawie, że on po prostu projektuje na cały pokój serię takich kropek, mierzy ich wielkość. Jeśli jakaś kropka zaczyna się robić większa, to znaczy, że ten przedmiot zaczyna się przybliżać, który tą kropkę jakby pokrywa, czy ta kropka po prostu pada na niego, tak więc to jest rozwiązane bardzo prosto, ale działa. To ma działać nawet jeszcze lepiej. Zresztą widzieliśmy na jednej z prezentacji, jak dobrze
to już działało dobrze, bo ci powiem, niedawno właśnie się bawiłem na Move i mimo, że graliśmy w słabo oświetlonym pokoju, jeszcze takim dziwnym kątem, bo był tak mały, że się ledwo tam we dwójkę mieściliśmy z kolegą, dawało się grać i też właśnie to wyczucie głębi było, więc jeżeli oni chcą to tylko usprawnić, to tym lepiej. I tylko dodam właśnie, że te kolory moim zdaniem to służą tylko wyłącznie rozróżnieniu gracz pierwszy, gracz drugi, a nie przypisaniu koloru do konkretnego użytkownika na konsoli.
No...
Bo właśnie
możliwe,
tak jest na Move, że masz jedną tą bańkę, która się świeci na niebiesko, a druga na czerwono, więc może o to chodzi.
Okej, okay. Jeszcze teraz nie pomijając tych, no właściwie tutaj chyba pięciu jeszcze rzeczy, które warto powiedzieć o padzie. Pad ma wejście na słuchawki.
Jej.
Oraz wejście, które nie wiadomo co robi. Wygląda jak wejście do jakiegoś, nie wiem, może wejście na klawiaturę, bo wiemy, że kiedyś było coś takiego, takie akcesorium, które można było wpiąć do pada i mieć klawiaturę, żeby lepiej pisać, więc być może to jest wejście na coś takiego, ale mamy słuchawki, czyli to też chyba bardzo fajna rzecz, że nie będziemy musieli targać się z kablem przez pół mieszkania, tylko można go po prostu wpiąć do pada i działa. Mamy też głośnik, czy serię po prostu kropeczek, dziurek w padzie, które prawdopodobnie są głośnikiem. Nie wiem, czy
albo
rzeczywiście...
dmuchają gorące powietrze, żeby jeszcze bardziej się dłonie pociły.
A wiesz, że kiedyś było coś takiego, że był pad, który miał dziurki specjalnie zaprojektowane, a w środku miał wiatraki, które dmuchały ci na dłonie.
No to jest akurat to fajne chłodzenie. Też widziałem właśnie takie tego typu, czy chyba super kule nazywały, czy coś takiego. Niemniej, to będą głośniki, tak mają być budowane speakery, więc nie wiem... Ja już, znaczy na Wii to było w paru miejscach fajne, ale nie wiem, to jest taki gimmick troszkę.
Ja szczerze powiedziawszy, jeśli to będzie coś istotnego, to ja jestem w stanie to kupić. Z tym, że jeśli mamy wejście na słuchawki, to nie wydaje mi się, że po prostu głośnik, który na pewno nie jest jakiejś super jakości, jest potrzebny w padzie, no ale to zobaczymy, jak to będzie wyglądało, ale pomijając już te rzeczy, mamy ten guzik PlayStation, który najprawdopodobniej będzie coś robił, ale też pomijając ten guzik, który jeszcze nie wiemy, co będzie robił, mamy dwa guziki nowe.
Jeden obszczyns się nazywa.
Jeden się nazywa obszczyns, a drugi się nazywa share.
I teraz share się jakby automatycznie łączy z kolejnym gigantycznym punktem całej prezentacji, czyli z funkcją właśnie udostępniania swojego kontentu i to jest chyba to, co jeżeli by mi powiedzieli, słuchaj, musimy połączyć jakoś element socjalny z PlayStation, to gdybym miał się ugiąć i mimo wszystko zgodzić na element socjalny, to powiedział, no to dajmy udostępnianie filmików. No i proszę bardzo, Sony robi właśnie to i to robi w taki sposób bardzo elegancki, w którym naciskamy przycisk share, jeżeli zrobiliśmy coś fajnego w grze, gra nam zapisuje ten, czy tam ostatnie 10 minut w ogóle jest powiedziane, że gra nam zapisuje ostatnie 10 minut, my sobie później możemy wybrać ten kawałek i automatycznie go uploadować.
10 minut?
Tak.
Na pewno 10 minut?
Znaczy od naciśnięcia pamięta ostatnie 10 minut chyba. Znaczy możemy ustawić na przykład live, możemy ustawić live transmisję, kiedy będziemy one-to-one, ale chyba zapisuje jakby ostatnie 10 minut.
Bo ja tam widziałem na prezentacji podział czasowy, było 6 bloczków, z czego każdy jeden bloczek miał 10 sekund, tak? Więc przyjąłem, że to będzie tylko i wyłącznie jedna minuta. A przynajmniej tak było to zaprezentowane właśnie na tej konferencji. Mam nadzieję, że będzie to zapisywało więcej czasu, dlatego że to jest jedna minuta.
Pamiętam to z plotki, bo oni na prezentacji nie mówili chyba ile minut będzie zapisywane, ale mi się wydawało...
Jeżeli pokazywali to menu, gdzie miałeś 6 bloczków, każdy z tych bloczków był troszeczkę animowany i jeśli pan, czy tam prezenter, który najechał na jeden z tych bloczków, miał u góry taką informację, 10 sekund. Więc jeśli każdy z tych bloczków jest dokładnie takiej samej wielkości, i każdy z tych bloczków odwzorowuje kolejne fazy tego, jak on grał, no to dodając normalnie, czy też mnożąc te 10 razy 6 wychodzi nam 60 sekund, więc mam nadzieję, że to będzie więcej, albo że to nie są pełne możliwości konsoli, ale pomijając już to, że możemy nagrać film, możemy zrobić parę fotek, możemy je gdzieś tam wrzucić, to też to, co powiedziałeś, jesteśmy w stanie live streamować i to jest chyba jedna z rzeczy, która do tej pory nie była w ogóle wykorzystywana na konsolach. A jeśli była wykorzystywana na konsolach, to poprzez no, rzeczy takie, które były bardzo drogie i trzeba było kupować na specjalnych aukcjach, trzeba było kupować drogie kable i tak dalej. A tutaj konsola od Sony będzie już miała to wbudowane w siebie i konfiguracja będzie też bardzo prosta. Menu w ogóle które będziemy obserwowali w trakcie grania i streamowania, jest moim zdaniem bardzo, bardzo, bardzo miłe, bardzo fajnie zaprojektowane. Ciemny, błękitny kolor, białe napisy, widać czat po prawej stronie. Tak więc to naprawdę wygląda fajnie i szczerze powiedziawszy, ja tutaj widzę możliwość otwarcia się właśnie PlayStation na tą społeczność streamerów, która jest na PC-tach i czasami też na Xboxie, ale głównie na PC-tach, jest bardzo silna, jest bardzo dochodowa i jest ogromną grupą tak naprawdę. Tak więc no, nie dziwię się, że Sony chce w końcu wkroczyć w ten świat i pokazać, że też potrafi dotrzymać
kroku. I zobacz, dzięki tej opcji właśnie nie tylko będziesz mógł oglądać, jak ktoś gra, ale to jest bardzo fajne. Oni powiedzieli, że będzie można przejąć kontrolę pada za zgodą, że na przykład, znaczy ty, to nie tak, że to ci nagle hakuje, tak, twój pad i zaczyna grać za ciebie, tylko ty możesz na przykład powiedzieć, a nie mogę tego przejść, wejdź ty mi to zrób, tak, i wtedy ty przechodzisz właśnie do tego trybu i możesz to robić, ale co więcej, oprócz tego, że możesz pomóc komuś przejąć za niego kontrolę, jeżeli on o to poprosi, to oni powiedzieli tylko słowem chyba o tym trybie Director, czyli że będzie możliwość w niektórych grach, żeby ta druga osoba w jakiś sposób manipulowała rozgrywką pierwszego gracza. Czyli na przykład oni tam powiedzieli tylko o tym, że może decydować, kiedy się pojawią tam health potiony, czy zmienić jakiś tam układ kamery, czy jakiegoś typu rzeczy. I od razu sobie pomyślałem o Left 4 Dead, tak? O tej sytuacji, kiedy właśnie był
AI director.
Kiedy był the director, który on arbitralnie decydował, czy teraz dać amunicję, czy później dać amunicję. Więc takie granie właśnie ze znajomymi może być naprawdę ciekawe. Tym bardziej, jeżeli ktoś na przykład sam nie ma gry, jest ciekawy, czy chce coś kupić, może się dosiąść do czyjegoś gracza rozgrywki, zobaczyć, jak on reaguje, samemu ingerować w tę grę i stwierdzić, czy będzie chciał to kupić. Więc dla mnie ta właśnie funkcja tego sharingu jest bardzo fajna. Oni tam używali wielu słów, których ja nienawidzę, w stylu sprawdzimy twoje preferencje, cały świat może wiedzieć. I tak, ja strasznie lubię takich rzeczy, ale bardzo szybko sprostowano w bonus round później tą informację, że będzie można te funkcje właśnie dzielenia się swoimi, nazwijmy, preferencjami ograniczyć tylko do znajomych swoich wpisanych albo wyłączyć całkowicie. Więc to nie jest.
No i to chyba jest ratunek.
Jest świetne właśnie, że ja nie lubię narzuconych socjalnych elementów, ale rozumiem, czemu tam są. Więc jeżeli będzie można je właśnie ograniczyć, czy na przykład tylko od nim będzie mógł oglądać, jak ja gram, no to fajnie. Ale jeżeli na przykład nie będę chciał nikomu pokazywać, jak bardzo nie idzie mi granie w New Vegas 3, no to wtedy też będę mógł wyłączyć właśnie tą funkcję, co jest uważam bardzo pozytywne.
Ale ja się szczerze powiedziawszy przeraziłem, kiedy oni powiedzieli, że konsola będzie zapamiętywać to, co nas interesuje. My będziemy się łączyć z Facebookiem, Twitterem i innymi rzeczami, dlatego że tak, menu konsoli teraz tej nowej będzie miało taką opcję i konsola będzie się uczyć tego, co nam się podoba, co nam się nie podoba i będzie nam serwować te informacje, te nagrania na przykład na YouTubie albo te wpisy gdzieś na blogu, które uzna za dla nas ciekawe. Tak więc to jest szczerze powiedziawszy trochę kontrowersyjne dla mnie, bo ja bardzo nie lubię profilowania użytkowników.
Też strasznie tego nie lubię, zwłaszcza, że pamiętam, spotkałem się kiedyś z takim zdaniem w jakimś bardzo starym numerze CD Action, jak byłem jeszcze dzieciem, to było jakoś, nie żartuję, to chyba jeszcze były lata 90. Jakoś jeden z pierwszych numerów CD Action, było powiedziane, że siadłem do tej gry, mimo że nie lubię tego gatunku, ale daj mi szansę, coś tam. I recenzent CD Action zacytował jakieś zdanie jakiegoś pisarza chyba, że rozmawiał kiedyś o tym pisarz z jakąś kobietą i ona powiedziała, że ona słucha tylko tej muzyki, którą lubi. I w jaki sposób to właśnie pokazuje, jak można się ograniczyć, tak? Jeżeli nie próbujesz nowych rzeczy, to jak możesz coś nowego polubić? Więc jeżeli konsola mi na przykład będzie wyświetlała tylko, nazwijmy, nie wiem, action platformery, kto wie, może wyjdzie jakaś świetna gra logiczna, ja się o niej nie dowiem, bo wyszukiwarka stwierdziła, że ja tego nie lubię. Więc ja wolę już właśnie opcję wybierz, co cię nie interesuje, czy na przykład wyłączam japońskie JRPG, wyłączam MMORPGy, a reszta niech się cykluje, coś takiego. No ale ja myślę, że to jest już tak bardzo związane z facebookową ideologią życia, że wszystko jest like i nie pokazuj mi tego nigdy więcej, więc no to jest jakby konieczne zło i jak już mówiłem, te opcje będzie można ograniczyć, by całkiem wyłączyć.
Okej, ale to jeszcze nie wszystko, dlatego że w ogóle pominęliśmy ten temat, ale gdzieś na samym początku konferencji dowiedzieliśmy się, że Sony będzie systematycznie otwierało się na rynek gier indie, ale to nie tych indie, które są dużymi produkcjami, które mają zaplecze, które mają wsparcie dużych producentów, tylko właśnie tych ludzi, którzy zajmują się tymi grami powiedzmy od 2 miesięcy i programują gdzieś w swoim małym pokoju, gdzieś tam żłopiąc herbatę i licząc na to, że kiedyś ta gra ujrzy światło dzienne na konsoli Sony, systematycznie będzie pojawiało się coraz więcej tych małych produkcji, które będą dostępne właśnie poprzez połączenie z internetem i możliwość zakupów online. Tak więc mnie to bardzo cieszy, dlatego że ja w poprzednim nagraniu DualShocka, czyli 133 odcinku, mówiłem, że bardzo chciałbym, żeby Sony w końcu otworzyło się na ten rynek i Sony słucha mnie najwyraźniej, dlatego że robi dokładnie to, o co prosiłem i na co liczyłem, tak więc bardzo się cieszę, naprawdę, dlatego że to jest milowy krok, dlatego że do tej pory gry indie mieliśmy dostępne w sumie niemalże w ilości ogromnej na PC-tach, w ilości trochę mniej ogromnej, ale jednak bardzo dużej na Xboxach, a na PlayStation nic się tak naprawdę nie pojawiało, oprócz tytułów, które były w jakiś tam sposób przez PlayStation Store wspierane. A wsparcie PlayStation Store otrzymuje się dość rzadko i ciężko jest sobie na nie zapracować. Tutaj natomiast prawdopodobnie pojawi się jakiś framework, jakaś platforma, gdzie będziemy mogli po prostu tworzyć te gry, dzielić się ze znajomymi. Tak więc naprawdę jestem przeszczęśliwy, dlatego że rynek PlayStation 4 w tym momencie zyskuje naprawdę bardzo potężnego gracza.
Wspomniałeś o sklepie PlayStation Network i mamy teraz piękne przejście do następnej części prezentacji, która była bardzo ważna i też krok milowy, jeżeli chodzi o PlayStation, czyli Gaikai. Gaikai, czyli technologia, która została wykupiona za ogromne pieniądze przez Sony. Oni naprawdę...
$1 million,
pewnie więcej, został wykupiony. Ogólnie Gaikai to jest technologia, która pozwala na streamowanie gier i wysyłanie obrazu jakby i również przerabianie konsoli na taki mini serwer do robienia różnych ciekawych rzeczy. I na przykład z tych rzeczy, które wymienił nasz pan, którego sobie zresztą zapisałem, pan z Gaikai, to jest pan z Gaikai, tak go zapisałem, pan z Gaikai. I pan z Gaikai przedstawił właśnie tą opcję streamowania, na przykład co mi się bardzo podoba, gry. Kiedy ściągamy grę, to możemy od razu zacząć ją grać, bo gry są tak podzielone, że ściągamy jakby od początku do końca, więc możemy zacząć już pierwsze levele, kiedy nam reszta się mieli w tle, bo jak wspomniałem wcześniej, jest ten oddzielny procesor, który będzie to mielił i ściągał w tle. No i też gry się będą update'owały, kiedy konsola jest wyłączona, co też uważam jest wspaniałe, bo ile razy Gran Turismo 12 GB patcha i nie można nawet tego patchować w tle, nieważne. Więc na pewno ta funkcja właśnie streamowania, tak, również powiedział, jak łatwe będzie robienie dem gier teraz, ponieważ no wcześniej dema musiał być specjalnie przygotowany i wrzucany jako oddzielny produkt, teraz każdą grę będzie można po prostu ograniczyć moment, do którego będzie streamowana za darmo, więc każda gra, jaką będziemy widzieć w sklepie, będzie miała opcję odpal trial i od razu, nie musimy na nic czekać, to jest automatycznie streamowane z ich serwerów. I w ramach tej technologii Gaikai on powiedział o tym właśnie, jak będą uzupełniać katalog i kiedyś chcą stworzyć bibliotekę, gdzie będą wszystkie gry z PlayStation 1, 2 i 3 dostępne.
No to jest naprawdę...
niesamowite.
To jest, tak, ciężko jest opisać w słowach. Ogólnie ta technologia, o której powiedziałeś, to jest o tyle przełomowe, że trzeba sobie uzmysłowić, w jaki sposób coś takiego działa. Streamowanie możemy porównać do otwarcia sobie jakiegoś programu w edytorze tekstowym, wycięcia kawałka tekstu i wrzucenia go komuś. Teraz jeśli ten ktoś zapisze go sobie też jako edytor tekstowy, a potem zmieni rozszerzenie na exe, to mu się w życiu nie uruchomi. Po prostu nie ma szans. Dlatego, że streamowanie to tak naprawdę bardzo inteligentny sposób podziału odpowiednich części gry czy też programu na części, które potem można złożyć do kupy nawet nie mając reszty. I moim zdaniem to jest jedna chyba z najbardziej innowacyjnych rzeczy, jaka pojawiła się właśnie przy konsoli Sony, dlatego że żeby coś takiego zrobić i to niemal dla wszystkich produkcji, bo podejrzewam, że teraz to będzie wymóg, że każda produkcja będzie musiała wspierać taki sposób działania, to jest naprawdę coś bardzo wielkiego i szczerze powiedziawszy chyba w tym momencie to była rzecz, która wywarła na mnie największe wrażenie, mimo że wcześniejsze rzeczy też mi się bardzo podobały, to jednak to we mnie najbardziej uderzyło. To jest świetna wiadomość dla wszystkich ludzi, którzy mają słabe połączenie z internetem i tak jak powiedział Blady, zresztą o tym, o czym mówiłem trochę wcześniej, ta funkcja automatycznego update'owania jest czymś, co będzie bardzo miłe, jeśli na przykład będziemy mogli włączyć dla danej gry możliwość właśnie auto-update'u, żeby nie mieć potem tak głupiej sytuacji jak w przypadku Gran Turismo, gdzie ten patch kilkunastogigabajtowy po prostu musiał się ściągnąć przed włączeniem konsoli, albo też jak wiedzą chyba wszyscy posiadacze PlayStation 3, co się dzieje, kiedy uruchamiamy konsolę po dłuższej przerwie. No, czekamy na patche, dlatego że patche się muszą ściągnąć. To jest naprawdę
świetna wiadomość. Jeszcze jest jedna funkcja Gaikai, o której trzeba wspomnieć. Vita! Ponieważ Sony znalazł zastosowanie do Vity, jak to chyba napisał
w
końcu Sony znalazło. I tym rozwiązaniem będzie to, że będziemy mogli tą naszą konsolkę w każdej chwili przełączyć w tryb, chyba nie wiem, czy w każdej chwili, ale przy niektórych grach będzie możliwość włączenia takiego wsparcia, w którym włączamy sobie telewizor, konsola sobie szumi w tle i konsola mieli i przetwarza dane, a gramy sobie na Vicie, gdzie się nam podoba, tam gdzie jest dostęp do internetu. Więc możemy podróżować po całym świecie i póki jest włączona konsola w domu i mama nic nie położy na wentylator, żeby się zapchał i wyłączył, to póty możemy właśnie grać w tę grę, która jest streamowana cały czas z naszej konsoli, co jest świetnym rozwiązaniem dla ludzi, którzy mają na przykład jeden telewizor w domu. Podobną funkcję ma zresztą Wii U teraz, no ale jakby nie jest aż tak, można powiedzieć, rozbudowana, ponieważ tam jest to po prostu przesył bezprzewodowy danych, w sensie w zasięgu naszego pomieszczenia. A tutaj Gajka streamuje to do internetu, więc świetna wiadomość. Szczególnie dla mnie, kiedy mam internet na kablu w domu, a nie mam wireless, więc...
Ale to ciekawe, powiem ci, dlatego że ja nie zdawałem sobie sprawy. Ja kiedy to oglądałem, to wydawało mi się, że to będzie działało mniej więcej na tej samej zasadzie właśnie
nie,
jak przy Nintendo, czyli to będzie
serwer,
Direct Wi-Fi.
Póki jest Vita w zasięgu internetu, po ty możesz tego używać.
No to świetnie, naprawdę świetnie. Ciekawe, jakie będą opóźnienia. To jest chyba
na tym,
najbardziej
żeby nie
istotne.
Było w ogóle. Ale
no tak, no ale to zależy od naszego internetu
na pewno nie
już
będzie
teraz.
Aż tak dopracowany, ale chodzi o potencjał i potencjał widzę w tym ogromny. W ogóle
tak,
ja mam taką
tak.
hipotetyczną całkiem wizję, że może pod koniec życia konsoli pojawią się gry, które będą wymagały połączenia z Gaikai i teraz ci powiem dlaczego. Wyobraź sobie, że dojdziemy do momentu w rozwoju PlayStation 4, kiedy już te 50 GB na płycie to będzie za mało, kiedy już instalowanie gier na dysku twardym będzie za mało i na przykład część informacji o grze, czyli na przykład jakaś zaawansowana fizyka, zaawansowane tektury będą streamowane z serwerów Gaikai. Czyli tak jakby taki, rozumiesz, że część danych masz na płycie?
Tak, tak, rozumiem, że jest podział obowiązków, ale to już było nawet powiedziane w trakcie tej konferencji, że Vita będzie faktycznie rzeczywiście pomagać konsoli w renderowaniu niektórych rzeczy, tak więc odciąży to konsolę, więc jak ktoś będzie chciał, żeby konsola się specjalnie nie napłyciła, to zawsze może kupić tą swoją kochaną Vitę. No i korzystać z niej właśnie do grania, dlatego że Vita na przykład zajmie się, nie wiem, na przykład renderowaniem fizyki jakiejś uproszczonej, a natomiast konsola
co
zajmie
więcej,
się całą
nie
resztą.
Tylko Vity. Nie
dzięki
wiem, czy to
temu...
usłyszałeś, ale Sony powiedziało, że
ale tak, będzie chciał
tablety
wprowadzić...
i telefony. Czyli w
to
takim
znaczy,
razie, skoro każdy
nie, to nie
telefon
będzie...
teraz, znaczy każdy...
Lady, spokojnie, to będzie współpraca tylko i wyłącznie z Vitą, a streamowanie gier na twoje urządzenie mobilne będzie pozbawione tej synergii, będzie pozbawione
no wiadomo,
współpracy,
że nie
czyli będziesz w stanie...
PlayStation, ale mam na myśli to, że skoro mamy już i współpracę z Vitą na takim zakresie i współpracę ze zwykłymi tabletami, to po co komu Wii U? Bo Wii U...
Znaczy, oni to mają zamiar wprowadzić...
...w sprzedaży, to właśnie miał być ten padlet. I ja uważam, że faktycznie to jest genialne rozwiązanie, ale teraz, tak. Kiedy możesz użyć czegoś, co już masz w domu... albo możesz kupić za 200 zł chamską podróbę z Chin, mówię o tabletach, to czemu Wii U, więc jakby...
No zobaczymy, jak to się będzie rozwijać, bo to rzeczywiście ma ogromny potencjał. Ja się z tobą w 100% tak zgadzam, z tym, że na samym początku oni muszą to faktycznie wprowadzić, dlatego że na konferencji mówili, że to jest jeszcze w planach, to ma się pojawić, oni chcą to zrobić. A druga sprawa to jest oczywiście jeszcze kwestia tego, że to, co jest opcjonalne, zwykle bywa pomijane. Tak więc jeśli ta współpraca z innymi urządzeniami mobilnymi będzie czymś, co będzie wychodziło bezpośrednio od Sony i nie będzie zależeć od producentów gier, żeby wprowadzić taką możliwość, albo będzie na zasadzie, że każdy będzie chciał wprowadzać możliwość na przykład sterowania pewnymi rzeczami ze swojego iPhone'a, ze swojego Androida czy czegokolwiek, no to wtedy rzeczywiście możemy doczekać się naprawdę małej rewolucji. I tak jak dobrze powiedziałeś, rzeczywiście tutaj wystawione na wielką próbę będą kontrolery Wii U, dlatego że one, przynajmniej z tego co widziałem grając już na Wii U, one naprawdę bardzo rzadko wykorzystują te swoje możliwości ekranu dotykowego, który zresztą jest ekranem, nie wiem czy wiesz, nie jest ekranem pojemnościowym, tylko rezystywnym, czyli że trzeba
tak,
go mocniej naciskać.
Nie to nie
działa.
I co więcej, on
więc
nie
to
jest
też
multitouch.
Takie...
Ten na Wii U, prawda?
Prawda?
Nie jest
multitouch,
a nawet ten
tak,
mini,
więc...
mini pad, touchpad na padzie od DualShocka 4, on już jest dwupunktowy, więc... Więc
no to jest jakiś krok do przodu w czasach, kiedy telefony dotykowe mają 8,
ale wiesz,
9,
ale
czasami
przy tak
nawet
małym
12
ekranie i tak,
punktów.
znaczy moje małe złodziejskie rączki by jeszcze sobie z tym poradziły, ale niemniej nie wracajmy do pada, jesteśmy przy Gajka i też już kończymy w sumie temat, ponieważ jakby tutaj się kończyła gra i właśnie o streamowaniu też wspomnieliśmy, także to jest naprawdę świetna funkcja i jeżeli tak ma wyglądać przyszłość, to ja się nie obawiam.
I welcome it.
I tylko teraz właśnie pytanie będzie o utrzymanie tych wszystkich serwerów i ile to będzie kosztowało. Bo te serwery na pewno nie będą za darmo, tego Gaikai.
Ale ja myślę, że może usługa Gajka nie będzie za darmo, ale bardzo chciałbym, i to jest też bardzo fajne, że to poruszyłeś, chciałbym, żeby nadal korzystanie z internetu na konsoli było za darmo.
Znaczy ja myślę, że to było niezwykle silne i ryzykowne ze strony Sony, że oni pozwolili na trójce, żeby grać tam na multi za darmo i bardzo bym chciał, żeby to pozostało. Więc jeżeli to będzie tak jak na zasadzie subskrypcji tej PlayStation Plus, że masz dostęp do wszystkiego, ale możesz mieć odrobinkę więcej w podziękowaniu, to ale jeżeli oni będą właśnie, tak jak mówiłem, nie będą trzymać jako zakładników niektórych funkcji, zapłać, bo inaczej nigdy tego nie zobaczysz, no to będzie trochę gorzej. Niemniej samo Gaikai bardzo w porządku i jakby po prezentacji Gaikai przyszła kolej na coś ciekawego, czyli mianowicie pokazanie gier ekskluzywów. Jako pierwszy, znaczy pojawił się pan Michael Denny, który zapowiedział prezentację gry od...
Słucham? Knacka.
Knack nie, znaczy Knack ja nie liczę za bardzo jako gry, dla mnie to było bardziej takie tech demo, które miał pokazać te wszystkie...
Ale Knack wyjdzie no dobra, naprawdę. No, to jest...
Ale...
Powiedzmy no, o Knack, nie, no. Rady. Nie możemy no,
dobrze,
opuszczać.
Tak, powiedzmy o Knack.
Nie, musimy. Więc Knack. Knack to jest gra, która jest wydawana pod patronatem jednego z prezenterów, który wypowiadał się właśnie na temat nowej konsoli. I on właśnie przybliżając nam specyfikację tej konsoli, jeszcze jej nie pokazując, ale przybliżając nam specyfikację, powiedział, że bardzo się cieszy z tego, że konsola wygląda właśnie w taki sposób, dlatego że tworzy swoją własną grę. I powiedział, że bardzo chętnie ją zaprezentuje, dlatego że czekał na to już naprawdę bardzo długo. Gra od Sony Computer Entertainment, spod oddziału chyba Japan Studio, tak mi się przynajmniej wydaje, o tyle zapamiętałem. Zawsze można sobie to sprawdzić trochę bardziej dokładnie gdzieś w internecie. Niemniej Knack to jest typowa platformówka, która przypomina trochę Jacka and Dextera, jeśli ktoś grał. Główny bohater może łączyć się z różnymi elementami, przyciągać je do siebie i po prostu tak jakby wpinać w swoje ciało. Jest takim wielkim magnesem i po prostu różne cząsteczki, które gdzieś tam się gdzieś znajdują, po prostu może do siebie dołączyć. Może się przez to zrobić bardzo duży albo wrócić do swojego normalnego, małego rozmiaru i przez to pokonywać różne rzeczy. Tam na tym filmie było pokazane, kiedy on wyglądał trochę jak taki ogromny jeżozwierz i walczył z czołgiem. Niemniej na samym początku filmu był takim małym, słodkim robocikiem czy czymś podobnym, który po prostu sobie chodził po laboratorium i starał się przekonać wszystkich, że jednak jest czegoś wart. Tak więc no, gra wygląda ciekawie. To może nie będzie taki system seller jak w przypadku Jacka and Dextera, bo jeśli ktoś nie wie, to jest bardzo popularna gra.
Była.
Ale na pewno wygląda bardzo ciekawie i prezentuje możliwości konsoli, dlatego że tam jest mnóstwo różnych cząsteczek i mnóstwo różnych elementów właśnie, które
to
rozpadają się z
jako
niego.
To jest demo dla tego nowego silnika.
Ale to jest prawdziwa gra. I ona była nawet prezentowana właśnie ze wsparciem z Vity. Tak więc konsola została wyłączona, przełączona w tryb uśpienia, a ten recenzent czy też ten prezenter grał sobie po prostu właśnie na Vicie i dokonywał tam wszystkich tych swoich ulepszeń
tam
tego
było
robocika.
Widać pewne opóźnienie, takie szarpany framerate, ale ja oczywiście wiem, że to jest bardzo wczesny etap właśnie, znaczy samej tej współpracy właśnie pomiędzy PS4 a Vitą, więc to pewnie jeszcze będzie wygładzone, sama prezentacja. Właśnie jak na prezentację Sony, to wyjątkowo dobrze nic się nie zepsuło, bo kiedy prezentowano PlayStation 3...
Tak, nic się nie zawiesiło,
PlayStation
nie?
3, no to się skaszanił Six Axis, kiedy pokazywali jakąś tam grę. Kiedy pokazywali Move, to oczywiście też tam on raz stracił połączenie, więc wyjątkowo wszystko się tutaj udało z tym połączeniem. Aha, i właśnie możemy już, tak? Już na zaliczony, tak?
To znaczy tak, jest zaliczone, ale nie wiem, czy chcesz mówić o Infamousie, czy chcesz mówić o czym innym.
Bo to była pierwsza gra, którą pokazano jako na scenie. I co bardzo fajne, pokazano gameplay. I zawsze lubię, jak pokazują gameplay, bo filmiki CGI to ja mogę sobie obejrzeć wszędzie, tak? A jednak gameplay pokazać. I co więcej, wydaje mi się, jestem prawie pewny, że ta gra nie była grana wcześniej, tylko że koleś tam w rogu obsługiwał to na padzie, ponieważ później było pokazane, jak on na koniec włączył sharing. Jakby udostępnił właśnie te ostatnie chwile swojej gry w usłudze właśnie na PlayStation, więc wydaje mi się, że on to grał w ogóle na scenie. I gra wygląda no jak Killzone, czyli zupełnie nie... No dużo strzela, dużo błyszczy, teraz jest więcej kolorów. Gra oczywiście wygląda wspaniale.
tak fajnie to podsumowałeś, że wygląda tak znaczy, dużo błyszczy.
Wygląda wspaniale pod względem oteksturowania, pod względem światła, ale sama sobą moim zdaniem nic nie przekazuje, nic nie wnosi nowego absolutnie, więc
ale wygląda bardzo ładnie.
I wiem, że niektórym to wystarczy.
Dla każdego, Tak, dla każdego fana strzelanek, czy jakichś takich pojedynków z bronią na bliższe i krótsze dystanse, no może bliższe, po prostu bliższe dystanse, to Killzone jest jednak tym, co się po prostu wybiera w ciemno, dlatego że on zyskał ogromną sławę na PlayStation 3. Był grą, która nie zyskała specjalnie wysokich ocen, ale mimo wszystko przez jakiś czas była kojarzona bezpośrednio z PlayStation. Jak ktoś mówił Killzone, to ktoś inny mówił PlayStation. To myślę, że tutaj będzie to działało mniej więcej w podobny sposób i to będzie jednak też pokaz możliwości graficznych tej konsoli, dlatego że niemal każdy Killzone, który wychodził, szczególnie właśnie na PlayStation 3, Killzone 2, on wyglądał naprawdę bardzo dobrze. Ja pamiętam te pierwsze filmy, które prezentowały nam ten dolot tych Marines na jakichś takich statkach latających. Boże, przecież to wyglądało piorunująco. Ludzie w tym momencie nie byli w stanie nawet powiedzieć, co myślą o tym, dlatego że to wyglądało nie jak gra, to właśnie wyglądało jak CGI. Tutaj mamy gameplay, który na samym początku rozpoczyna się taką ładną pokazówką, która jest w real time tak naprawdę. No i prezentuje nam właśnie możliwości konsoli, te cząsteczki, ten dym, zaraz po wybuchu, który zresztą odbywa się w paru pierwszych momentach. No widać po prostu unoszące się szczątki tego gruzu, który wiruje tam w powietrzu. To wygląda naprawdę świetnie.
Ja zwróciłem uwagę na zmianę tekstur, bo jest moment, kiedy ta fala uderzeniowa idzie. Jeżeli się przyjrzałeś na posadzkę, to widać, jak pękają kafle od tej fali uderzeniowej, co moim zdaniem...
Wiesz co, oglądałem stream na żywo, a oglądanie go w HD było po prostu... No, to no, było takie, wiesz,
mi się udało w HD i właśnie mi się przyjrzałem. Bardzo fajnie właśnie tam robi tą podmianę tekstur. I w ogóle to jest po prostu... Killzone się sięga po to, jeżeli chce się sobie pobiegać, postrzelać. Pewnie multi to będzie standardowe odblokowywanie nowych broni i różne klasy.
Powiem ci, że ja myślę, że Killzone będzie bardzo mocno sparowany tutaj z Crysisem trzecim, dlatego że ja kiedy to oglądałem i siedziałem razem z Akim na Skype'ie, to cały czas mu powtarzałem, tak wygląda Crysis 3, tak wygląda Crysis 3. Animacja wskakiwania na pierwsze piętro, tak, tak. Crysis 3. Zrzut na gościa z wyższej kondygnacji z nożem po prostu przecinającym jego... Tak, nie Far Cry 3, no może Far Cry 3 też, ale Crysis 3. Ogólnie myślę, że dla tych ludzi, którzy... czyli dla tych deweloperów, którzy pokładają największe swoje prace właśnie w tworzenie gry, która jest graficznym majstersztykiem, to myślę, że PlayStation 3 będzie teraz, Boże, 4 będzie dawało teraz naprawdę bardzo duże możliwości, bo no, Crysis 3 wygląda naprawdę bardzo ładnie, potrafi wyglądać porażająco dobrze. I jeśli pierwsza gra na PlayStation 4 wygląda tak samo jak Crysis 3, który teraz wychodzi, uruchamia się nawet na tych, można powiedzieć, średnich komputerach, wyglądając naprawdę pięknie, no to myślę, że w przyszłości możemy oczekiwać tylko i wyłącznie tworów, które będą się zrównywać z Crysisem 3 albo będą wyglądać wielokrotnie, wielokrotnie lepiej.
A propos graficznych dopracowań, Drive Club. Czy widziałeś Drive Club?
Widziałem Drive Club, widziałem animację.
Dobry Jezu! Po prostu dla osób, które są fanami motoryzacji, takie pieczołowicie... Tak pieczołowicie odzorowane samochody to jest coś niesamowitego. Właśnie ten fakt, że możesz podejść do każdego elementu samochodu i go sobie obejrzeć. I teraz ja sobie zanotowałem, na co oni zwrócili uwagę. Gdzie ja to mam?
Wyciąganie konsolety. Które
ale oni mówią tak, że brali pod uwagę warstwy farby, jak się układa światło na różnych warstwach farby. Prawdziwe włókna, w przypadku włókna szklanego, żeby to nie jest powtarzający się motyw, tylko to jest... Są odwzorowane realistycznie właśnie różne zakrzywienia, zagłębienia tych włókien. Jest brane pod uwagę kierunek włosia, kiedy wsiadamy do wyłożonych suede, to jest inaczej materiał po polsku, by mi zabrakło. Welur. Wiem, że to nie jest welur, ale robocz ogólnie, że biorą pod uwagę to i nawet fakt, że kiedy odbijają się światła od reflektorów, to one odbijają się faktycznie od żarówki, która tam jest. Od reflektorów, więc takie pieczołowicie odpracowane właśnie te wyścigi. Ja nie chcę, żebyśmy mówili zbyt długo o Drive Club, ale chcę powiedzieć, że popieram bardzo ten pomysł właśnie wyścigówek, gdzie możesz wygrać nie będąc najlepszym, tylko po prostu tworzysz sobie jakieś drużyny, robisz jakieś wyzwania. No i te samochody, no to jest podstawa w tym przypadku i stopień wzorowania i nawet głupie zapinanie pasów. A pierwszy raz widziałem w grze wyścigowej, jak ty zapina pasy, więc to było naprawdę bardzo, bardzo fajne. Mm-hmm.
Ogólnie wygląda naprawdę bardzo dobrze. I właśnie fakt tego, że jesteś w stanie wsiąść do jakiegoś samochodu i po prostu w nim posiedzieć przed samym uruchomieniem silnika, wydaje mi się, że też jest czymś, co fani motoryzacji tutaj bardzo doceniam, dlatego że to buduje taki klimat oczekiwania tego momentu, kiedy odpalasz właśnie tą maszynę, która ma 800, 1000 ileś koni i po prostu czekasz na ten moment, kiedy usłyszysz ten ryk silnika. I to jest, myślę, coś, co naprawdę docenicialne, dlatego że on na pewno by się ucieszył, gdyby to zobaczył, i mam nadzieję, że oglądał tą prezentację. I wydaje mi się, że każdy fan motoryzacji tutaj znajdzie coś dla siebie. Nawet ja, można powiedzieć, taki, no nie wiem, to taka, powiedzmy, francuska przygoda z samochodówkami w moim wykonaniu, ale niemniej ja również widzę tutaj potencjał dla siebie, dlatego że to wygląda po prostu dobrze. To wygląda na tyle dobrze, że samochodzenie wokół tych samochodów, oglądanie ich, to nie jest walka z sobą, żeby nie patrzeć na te brzydkie tekstury, tak jak w innych grach tego typu, tylko to jest naprawdę to pełne doświadczenie. To coś, co bardzo często możemy doświadczyć, oglądając na przykład Top Gear, gdzie Clarkson mówi, że samo stanie obok niektórych samochodów jest doświadczeniem, i właśnie tutaj możemy to zobaczyć i poczuć na własnej skórze, i myślę, że to jest jednak kierunek, w którym powinniśmy iść, dlatego że w samochodówkach niewiele można jeszcze wymyślić, ale oddanie doświadczenia z prowadzenia takiego samochodu, z siedzenia za kierownicą, jest jednak czymś naprawdę bardzo istotnym.
Okej, okay, i ostatnia gra jako ekskluzyw, którą pokazano, no to był nowy Infamous, tak zwany Infamous Second Son.
I to było
dziwne. I nie zrobiło na mnie absolutnie wrażenia. Podobał mi się wstęp do prezentacji.
Ja myślałem, że to Watch
Dogs. Ja też na początku, byłem pewien na początku, że to jest Watch Dogs. Ja mówił, społeczeństwo jest kontrolowane. Zresztą trochę śmieszne, że zestawili, przed chwilą mówili, o, social media, dzielmy się swoimi wrażeniami ze wszystkim, a po chwili jesteśmy kontrolowani. No kurwa, ciekawe dlaczego.
Że ludzie teraz dzielą się informacjami z każdym. Nie musisz nawet specjalnie szukać, żeby znaleźć wszystko o danym człowieku. I nagle Infamous. No i dziękuję. Ale naprawdę, gra wyglądała o tyle, że dla każdego, kto jest w ogóle zainteresowany kontynuacją przygód, dlatego że ja nie wiem, czy to jest prequel, czy nie.
To na pewno świat, bo to jest jakby, to ma być, że w jednym mieście był ten Cole z jedynki, dwójki, który miał moce energetyczne, a w innym jest właśnie ten drugi brat, który ma te moce właśnie ogniowe i tak dalej. Niemniej, ja nie chcę mówić o Infamous, mnie to absolutnie nie rusza. Grafiki nie pokazali gameplayu, bo była tylko pokazówka tak naprawdę.
Ale Blady, skoro mówisz o ekskluzywach, czy to nie jest tak, że Deep Down również będzie ekskluzywem?
Jedyne ekskluzywy, o jakie potwierdzono, to są właśnie te trzy, czyli Drive Club, Killzone i właśnie teraz...
Bo Deep Down wygląda cudownie.
Czyli właśnie może trochę przeskoczyliśmy, ponieważ później była prezentacja...
Przeskoczmy, nie, Deep Down.
Kiedy wyszedł pan z kapką, no to na początku pojawił mi się taki niemiły uśmieszek na twarzy, ponieważ ten pan na pewno ma duży entuzjazm.
To jest najlepszy prezenter, jaki był tych targach.
On był naprawdę miły, ja wiem, że on chciał dobrze, ale ten pan, jako że jest z Japonii, to jego akcent nie.
Ale jego angielski, widzisz, to tak czy inaczej trzeba docenić, że on się starał
on
mówić
się
po angielsku. Są ludzie.
W sensie nie miał
tak, ale są ludzie właśnie bezpośrednio z oddziału Sony. Zresztą na samym początku tej konferencji było tak, że pokazali deweloperów. Był Tim Schafer, było
mnóstwo
ludzi.
Był nasz ulubiony tak? Randy Pitchfork, tak. Tak, który...
Tak. I potem pojawia się pan właśnie z Sony, wszyscy mówili po angielsku, nawet ludzie, którzy byli na przykład, nie wiem, z Francji bezpośrednio, mieli swój rodowód i tak dalej, urodzili się gdzieś tam, nauczyli się tego angielskiego, mówili dziwnie, ale mówili. Pojawia się pracownik Sony i mówi, I wiesz, tak, to jest nadal to samo PlayStation, to jest nadal to samo Sony, ale tutaj pojawia się ktoś właśnie.
Ale on był tak miły, że ja go chciałem zrozumieć, ale jak już ci mówiłem, ja robiłem notatki na bieżąco.
On
i moje
genialny.
Notatki, jak on zaczął mówić, teraz patrzę i czytam, nic nie rozumiem, proszę zrozumieć. Na szczęście przeszedł na japoński i pojawił się tłumacz, który miał lepszy akcent. I dowiedzieliśmy się między innymi właśnie, że to jest oczywiście nowa era, Capcom, bla, 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 bla. Ja tylko chciałem, żeby on zaczął prezentację od przeproszenia za wszystkie DLC na płycie, które były ukrywane przez Capcom, no ale widać, nie wiem.
Nie ma za co przepraszać.
Powiedział o nowej erze i nowym silniku, który nazywa się Pantarei. I ów silnik pokazał nam jedną z nich nowych gier, która jest nowym IP w ogóle, a nazywa się Deep Down. I Odin jeszcze rano dzisiaj nie nadrobił tego filmiku, zrobił to przed podcastem. I powiedz, jak twoje wrażenia?
Powiem ci tak. Ja jestem fanem RPGów. Ja jestem fanem tego świata, chodzenia z mieczem, łażenia po jakichś ciemnych i zawiłych korytarzach w jakiejś jaskini z pochodnią. I dla mnie to jest spełnienie moich wyobrażeń i moich marzeń o tym, jak powinna wyglądać gra, która odzwierciedlałaby te sesje RPG, które kiedyś przechodziłem. Dlatego, że ja naprawdę czuję się jako ten rycerz, który walkę z jednym smokiem, czy z jedną hydrą, czy z czymkolwiek my tam walczymy, traktuje naprawdę cholernie poważnie. I to nie jest tak, że można wpaść na przykład do obozu orków, czy jakichś innych przeciwników, po prostu powyżynać wszystko. Tam naprawdę czujesz, że ta walka jest, że ta walka jest skomplikowana, ta walka jest trudna, wielopoziomowa. I tym bardziej sama animacja, jak byłem pod ogromnym wrażeniem tego, co pokazali w Killzone, jeśli chodzi o właśnie elementy cząsteczek, które tutaj również są widoczne, dlatego że smok na przykład rozwala jedną z kolumn, która podtrzymuje tą jaskinię i wszystko zaczyna się sypać. Tak, kiedy zobaczyłem animację, kiedy ten właśnie rycerz biegnąc przed siebie nagle natrafia na którąś z części ciała tego smoka, już nie pamiętam, czy to był ogon, czy łapa, to nie wiem, czy to było automatyczne, czy to było wymuszone poprzez naciśnięcie kierunku na przykład w drugą stronę na kontrolerze, ale on tak naturalnie stara się zatrzymać, żeby w to nie wbiec, że ja
tak
byłem pod ogromnym
moment,
wrażeniem tego, jak
animacja jakaś idzie fala, bo ten smok chyba tak tupnął w jednym momencie i tak na krótką chwilę ten nasz główny bohater traci równowagę i tak próbuje odzyskać właśnie balans. To było tak naturalne i tak pomagało temu właśnie ten klimat, bo
to jest poziom, do jakiego przyzwyczaiło nas Uncharted, tak naprawdę, tylko że podniesiono kilka stopni do
góry. Właśnie chciałem powiedzieć, że podniesione, ponieważ bardzo fajne jest właśnie to uczucie, że ten bohater jest rzeczywiście w tym świecie, że on nie jest tym pionkiem, który jest pośrodku, cały świat się dookoła trzęsie, on zawsze jest nieruchomy pośrodku, on naprawdę reaguje na wszystko, co się dzieje i dzięki temu bardziej się boimy tego smoka, bo widzimy bezpośrednio, jaki wpływ mają nawet jego kroki na całe to pomieszczenie, w którym się znajdujemy. I deep down, pomijam grafikę, która jest rewelacyjna i podoba mi się to, że oni umiejscowili tę grę pod ziemią, w jakichś wąskich komnatach, bo jak się pojawia nowa technologia, to prawie zawsze jest tak, że, no tak jak Killzone, tak? Zachwyćmy wszystkich gigantycznym landscape, nie? I łak, to wielkie. A jednak tutaj pokazali po prostu dopracowaną, klimatyczną lokację, tunele, kanały.
Boże,
cudowne, cudowną.
Są
i kiedy się zakończyło to demo, pokazano na krótką chwilę taką wiadomość, właśnie jak pewnie będzie można sobie wysyłać tą opcją Shares, tam, och, pomóż mi, nie mogę przejść tego levelu, wysłaną przez Blankę ze Street Fightera. Więc czy to był taki ukryty żarcik, że teraz mamy się spodziewać też nowego Street Fightera na PlayStation?
Ja myślę, że to jest tak, to na pewno w jakiś sposób ma ci zasugerować, że pewnie jakaś gra Capcomu, która jest bardzo znana na rynku bijatyk, na pewno się pojawi na konsolę, ale również fakt tego, że właśnie masz możliwość dzielenia tego pada. Dlatego, że to na pewno się odwoływało właśnie do tego, pomóż mi. I prawdopodobnie ktoś...
Nowa kill się budzi, tak? Trzeba pomóc komuś.
Nie, ale tam ktoś na PlayStation 4 otrzymuje tam wiadomość i mówi, spoko, ja wiem, że masz problem, pozwól mi przejąć kontrolę nad twoim padem i przejdę dla ciebie tą sekcję. Tak więc tutaj oni najprawdopodobniej będą jedną z tych firm, która jako pierwsza wprowadzi takie pełne korzyści właśnie z dzielenia się tym padem, przynajmniej tak mi się wydaje.
No dobra, ale to nie była jedyna rzecz, która została pokazana wtedy, ponieważ później po tym thank you, kiedy już wszedł pan z kapką, pojawił się pan ze Square Enix. I ogólnie nic nie rozumiem, dwa, reaktywacja, ponieważ pana akcent też nie był najlepszy, co więcej jego typowo dla osób o wschodnim akcencie sposób akcentowania R zamiast L sprawił, że mieliśmy naprawdę parę ciekawych perełek, jeżeli chodzi o wypowiedź, jednak nie jesteśmy tu, żeby krytykować czyjąś poziom angielskiego, a grę, którą pokazuje, a właściwie brak gry, ponieważ Square Enix pokazało demo, tech demo, które nie jest z żadnej gry, tech demo, które nie jest nawet, nie ma jednej ułamka gameplayu w nim. Jest to tech demo, które już było pokazane ponoć na innych targach wcześniej, tylko teraz jest chyba wydłużone. I już. Później pojawił się jeszcze pan, tylko po to, żeby powiedzieć, że... zaraz sobie zapisałem. Please be excited for Final Fantasy. A ja powiedziałem nie.
Please be excited. Pozdrawiam.
Ale także Square Enix mnie całkowicie... Znaczy nic się po nich nie spodziewałem, ale jednocześnie aż tak wyjątkowo się zawiodłem, więc...
Wiesz co, ja po najnowszych Final Fantasy nie potrafię się bardziej zawieść, tak więc nawet jeśli nawet jeśli zwymiotowałby na scenę.
Jedyne dobre to jako publisher, to mogli pokazać na przykład nowego Deus Exa. To byłoby fajne. Wtedy bym się zainteresował.
No ale myślę, że oni nadal kąpają się w pieniądzach, które zarobili na Human Revolution, tak więc na razie pewnie jeszcze im nie spieszno do tego, a poza tym ciężko będzie im dorównać poziomem tego zadowolenia, jaki osiągnęli właśnie poprzez Human Revolution, w sytuacji, w której najnowsza konsola Sony po prostu tylko i wyłącznie czeka, żeby wycisnąć z niej soki i tak naprawdę, nie oszukujmy się, wszystkie początkowe tytuły, jakie będą wychodziły na tą konsolę, będą musiały wyglądać dobrze. Tak więc co będziemy w stanie poświęcić, robiąc Deus Ex Human Revolution 2 albo coś innego? fabułę na rzecz grafiki, dlatego myślę, że nie powinni eksperymentować, powinni trochę poczekać, niech te wszystkie tytuły osiądą, niech cały hype wokół tej konsoli trochę przystygnie, dopiero wtedy wypuszczać te tytuły, na które naprawdę czekamy, które są, można powiedzieć, takim, wiesz, takim dziedzictwem. Tak więc dla mnie to jest na pewno coś, co chcę zobaczyć na najnowszej konsoli, również na PC-tach, ale na pewno nie od razu. Czy my już kończymy, jeśli chodzi o te gry, które zostały zaprezentowane jako pełnoprawne?
Pełnoprawne jeszcze mieliśmy pana, którego się nikt nie spodziewał, czyli Watch Dogs z gier pełnoprawnych. Gry, kiedy pokazano Watch Dogs, chyba nie było osoby, która nie była pod wrażeniem, bo ja na przykład byłem zachwycony tym, co pokazano. Nie. Dobrze. Ogólnie pokazano element, który zresztą nie jest nawet główną misją. To jest element po prostu poboczny, który możemy randomowo spotkać na ulicy. Ta sekcja pościgu. I bardzo mi się podobało właśnie to.
Ale czekaj, blady, dlatego że to nie jest tak, że my spotykamy. Ogólnie rzecz biorąc, z tego filmiku można wydedukować mniej więcej taką informację, że jeśli nie będziemy robić czegoś konkretnego, jeśli nie będziemy w trakcie wykonywania jakiejś misji, to jesteśmy w stanie przeglądać po prostu te profile różnych ludzi. I jesteśmy w stanie całkowicie przez przypadek, co nie jest związane z jakąkolwiek misją poboczną, zobaczyć kogoś, kto będzie na przykład potencjalnie zagrożony przez kogoś, przez coś albo czymś. I jesteśmy w stanie go śledzić i zapobiec właśnie wyrządzeniu mu jakiejś krzywdy. I to się dzieje całkowicie naturalnie poza jakąkolwiek osią fabularną gry, poza jakąkolwiek misją dodatkową. To jest wszystko tak naturalnie ze sobą połączone, że nie ma jakiegoś markera albo jakiegoś pomieszczenia, do którego trzeba wejść. To po prostu wszystko się dzieje w trakcie, kiedy gramy. Tak więc ja jestem pod ogromnym wrażeniem, że to naprawdę zapewnia nam to poczucie realności kompletnej. Poza tym interfejs w tej grze jest tak cholernie naturalny, tak organiczny dla mnie, że ja naprawdę byłem pod ogromnym wrażeniem. Już sama sekcja uciekania pościgu to jest miód, tak? Dlatego, że jesteśmy w stanie robić te rzeczy, których nawet nie pomyślelibyśmy, że jesteśmy w stanie robić. Ale ogólnie rzecz biorąc, to w jaki naturalny sposób przechodzimy z jednego trybu grania na drugi tryb grania, ze zwykłego spaceru po ulicy do sprawdzania ludzi, czym się zajmują, do okradania bankomatu, aż po prostu ucieczkę przed pościgiem policji i ostatecznie ewakuowanie się na dachu pociągu, które jest trochę dziwne. Nie? Tutaj muszę przyznać, że odwrócenie tego, w którą stronę pociąg jedzie,
wygląda trochę dziwacznie. On nie odwrócił, po prostu naprzeciwko, bo on nie zdążył zatrzymać pierwszego pociągu i zatrzymał następny. Tak. To nie...
Tak? Aha, dobrze. Tutaj chyba wychodzi brak tego HD podczas oglądania.
Bo oni chcieli chyba zatrzymać pierwszy.
Okej, okay, no ale tak czy inaczej fantastycznie.
Ogólnie
fantastycznie
to opisałeś teraz cały ten filmik i
bardzo źle.
A ja później obejrzałem o 2:50 chyba wywiad z panem z Ubisoft, który przyszedł do studia rozmawiać z Jeffem Keighley. I teraz uwierz lub nie, ale to był pierwszy raz od 3 lat ja widziałem dziennikarza w Jeffie Keighleym. On mówił spontanicznie, był nakręcony, miał parę świetnych uwag. I pierwsze pytanie, jakie zadał, w ogóle ledwo siedząc na krawędzi krzesła, w ogóle Keighley'ego nie widziałem, tak właśnie jak porównasz dziennikarza, którego widziałem wczoraj, z manekinem, który sprzedawał Halo i Doritos wcześniej, to jest po prostu, to jest inny człowiek, on powinien pewnie jakieś tam podwójną ma osobowość czy coś w tym stylu. Niemniej, pierwsze pytanie, jakie zadał, jak tylko usiadł facet z Ubisoftu, to było, czy to był materiał naprawdę PlayStation 4? Nie.
PC. Jak to, co to było w takim wypadku? To mnie nie rozczarowuje, wiesz?
Ale ogólnie dla osób, które widziały tą prezentację i mówiły sobie, o mój Boże, PlayStation 4. I oczywiście Keighley powiedział, no w takim razie, czy to jest PlayStation 4? Nie, to jest PC z ustawieniami graficznymi mniej więcej, jak on powiedział, scaled back czy scaled down to PlayStation 4 requirements, coś takiego. Więc, ale i tak to oczywiście wygląda i będzie wyglądał niesamowicie. I on właśnie opowiedział, że to faktycznie nie była główna misja, że to są po prostu randomowe wydarzenia na ulicach. Opowiedział o tym, jak będzie wyglądała współpraca, bo on powiedział, że będzie multiplayer, ale właśnie mówił o tym, że gracze nie chcą, niektórzy, na przykład jak ja, więc pewnie wyczuł Ubisoft jakiś taki element, śledzą mnie. Właśnie, że ludzie chcą grać na singlu i niekoniecznie chcą nagle wejść w Capture the Flag, tak? Bo nie chcą psuć sobie tej fabuły. A jednak w Watch Dogs będzie opcja, kiedy pamiętasz na koniec, jak ta kamera śledzi tego naszego bohatera na dachu pociągu? Na przestrzeni całego filmiku w tej grze był multiplayer włączony i drugi gracz śledził kamerami i wysłał policjantów i próbował zhakować go na przestrzeni całego filmu.
O, ciekawe, ale próbował go zhakować przez co?
Chyba tak.
Przez kamerę? A to trochę dziwne, ale ciekawe. Ale ciekawe, czyli to by sugerowało, że mamy coś na zasadzie właśnie Left 4 Dead, czyli AI Director zastąpiony
tak,
człowiekiem.
Drugi gracz w jakiś sposób może przyjmować kontrakty, żeby właśnie wyśledzić i w jakiś, albo zdobyć informacje z telefonu, które posiadasz, albo jakoś pomóc w twoim złapaniu.
Cholera, podoba
właśnie
mi się
zapytano
to
się go, Jeff Keighley zadał najważniejsze pytanie, które mówiliśmy w ostatnim podcaście, czy będzie na PlayStation 3 też? Będzie. We got raz i jednak będzie na wszystkie konsole. Będzie na Xboxa, na PS3, na następnego Xboxa, na PlayStation 4 i na Wii U.
Dziękujemy za zainteresowanie. To praca wspólna. Pozdrawiamy.
I ten Kili zapytał się to pytanie, które my zadawaliśmy. To w takim razie czemu miałbym kupić wersję na PS4, kiedy mogę to mieć na PS3. A ten właśnie powiedział, że to właśnie zdolność współpracy, tej socjalnej interakcji, jak i ilość osób w mieście i niektórych zadań będzie dostępna tylko na PlayStation 4. Więc...
No i też się nie dziwię, dlatego że przecież PlayStation 4 ma wprowadzić tą interakcję na zupełnie nowym poziomie, tak więc no, nie oszukujmy się, że nie ma sensu budować całkowicie nowego frameworku, całkowicie nowych podstaw, podwalin do dołączenia graczy ze sobą, jeśli domyślnie program czy też oprogramowanie, na którym uruchomiona jest konsola, po prostu nie ma takiego wsparcia. Lepiej to zrobić już bardziej oszczędnie i bardziej opłacalnie, dlatego wtedy można się skupić na tych fajniejszych rzeczach, na konsoli, która już ma to wbudowane od samego początku, więc to jest jak najbardziej logiczne w moim mniemaniu.
No okej, tutaj kończymy temat Watch Dogs, przechodzimy dalej. Odin, co masz?
Co mam? Tak więc z rzeczy, które jeszcze okazały się na konferencji, mieliśmy prezentację Diablo 3. Od Blizzarda pojawia się Diablo na najnowszej konsoli Sony i wszyscy ludzie, którzy będą chcieli marnować kolejne godziny ze swojego życia, będą to mogli robić teraz na padzie. Tak więc to chyba dobrze, tak? Dlatego, że Diablo się rozszerza, było jednym z największych sukcesów sprzedawczych, dlatego że sprzedało się w ciągu chyba 2 tygodni w 2 milionach egzemplarzy. To po prostu piorunująca ilość. Tak czy inaczej, pojawi się również na konsoli, ale też blady. Ja mam dla ciebie taką wielką niespodziankę, taką nowinkę, dlatego że my rozmawialiśmy wcześniej o tym, znaczy przed chwilą właściwie, na co wyjdzie Watch Dogs. I widzisz, tutaj pojawia się też bardzo ciekawa informacja na temat Wiedźmina. Wiedźmin 3 będzie na PlayStation 4.
Wiadomo, że będzie na PlayStation 4. Co więcej, kiedy pokazano tą wielką rozpiskę wszystkich firm, które współpracują teraz z Sony, to tam pierwsze zauważyłem właśnie wśród tych wszystkich niebieskich, szarych luk jest CD Projekt Red, jako właśnie jedno z tych studiów, które współpracuje z Sony. I samo właśnie później studio CD Projekt Red później wystosowało tekst, że tak, rzeczywiście potwierdzamy, że Wiedźmin 3 wychodzi na PlayStation 4. Ale wiesz, co jest smutne? Tam Badowski właśnie, czyli jakby główny szef studia, się wypowiadał o tym, że o, jak to wspaniale, że zaproszono nas do współpracy na równi z Ubisoftem i z EA, jako to jak fajnie. Sony dzisiaj wypuściło listę wszystkich 53 firm, które zostały zaproszone do takiej współpracy i CD Projekt Red nie ma na tej liście. Więc nie wiem, czy to jest po prostu...
Bo być może oni myślą, że CD Projekt po prostu sobie i tak poradzi.
Nie, może to jest po prostu pominięcie, ale mimo wszystko to jest tak, że z jednej strony doceniają nas, a z drugiej strony zapominają wypisać wśród 53 innych firm. Ale może się doczytuje czegoś między liniami.
No i mamy to Destiny, o którym chyba już powiedziałem przed chwilą. Mieliśmy Destiny ze stajni Bungie, to jest ich nowe IP kompletnie, które wygląda naprawdę bardzo interesująco. Szczerze powiedziawszy, nie można odmówić mu uroku. Wygląda co nieco jak pomieszanie. Była taka jedna gra, która teraz już zapomniałem, jak się nazywała. Ona była na Steamie. Ja teraz może tak na szybko uruchomię sobie Steama i przypomnę, jak ona się zwała, niemniej wygląda naprawdę bardzo ładnie, to są ogromne obszary, na których będziemy toczyli walki. Wszystko jest w mniej więcej takich klimatach roku 3000 ileś. Wygląda co nieco jak pomieszanie Killzona właśnie po prostu z Open Worldem.
Z Planet Side, właśnie Planet Side.
O, właśnie Planet Side, to mi, tego
I
mi
właśnie
brakowało.
Właśnie sama też ta idea, prawda, tego ciągle trwającego konfliktu, gdzie możemy się dołączyć w każdym momencie, on się toczy w różnych miejscach naraz, to jest Planet Side jakby pociągnięty do niemożliwości. Bungie,
dokładnie, ale
Bungie
gra
tak
wygląda
fajnie w sumie trochę tam przysrało, bo powiedziało, że o, teraz kiedy w końcu zyskaliśmy swoją wolność, coś takiego, czyli tak jakby, nie wiem, byli ograniczani przez Microsoft, przynajmniej ja to tak odebrałem, ale może też się właśnie doczytywałem czegoś w tym.
Ale możliwe, możliwe,
i że tworzyliśmy
tak
tę grę już od, chwila, on powiedział, że tworzyliśmy tę grę od 5 czy od 6 lat i w końcu możemy to zrobić tak, jak chcieliśmy.
No ja naprawdę cieszę się, że takie gry będą wychodzić na PlayStation 4, dlatego że to tylko i wyłącznie znaczy, że konsola zaczyna się otwierać po prostu na produkcje, które wcześniej ją po prostu omijały.
Ale co więcej, chyba pierwszy raz na konferencji Sony padło słowo Halo. Właśnie twórca tam z Bungie powiedział, że no kiedy skończyliśmy pracę nad Halo, jest zrobione takie... częścią. Powiedział nazwę IP z innego studia, na które mają. No, wiadomo, tak się
Lord
nie robi. Tak? To jest tak
jakbyś
miał prezentację Xboxa i powiedział, no, więc wyobraź sobie, że grałeś w Uncharted. No to tak się nie robi.
Dobre
tak
było, prawda? Okej, okay, więc to chyba wszystko, jeśli chodzi właśnie o gry te pełnoprawne, ale też, czyli pełnoprawne, no oczywiście nie umniejszając indie, ale wszyscy wiemy, że indie czy takie gry niezależne albo bardziej tech dema również były na tej konferencji i myślę, że teraz jest moment odpowiedni, żeby o nich porozmawiać. Szczerze powiedziawszy, nie pamiętam chyba, czyli to co było pierwsze, to chyba był The Witness, tak mi się wydaje.
The Witness właśnie od pana Blow, który odpowiada za Braid, który był wielkim sukcesem na Xboxa. I to jest niby open world, zagadkowy świat, więc...
Rozwiąż labirynt.
I właśnie kiedy ja słyszałem o tych licznych zagadkach zamkniętych w małym świecie, który jest wypełniony po brzegi, ja myślałem, o mój Boże, jaki cudowny, to będzie taki profesor Layton na wyspie. A okazuje się, że większość, wszystkie zagadki, jakie pokazano, to były z labirynt. Po prostu, tak. Czyli portal...
Gra wygląda ślicznie. Trochę dziwnie, trochę komiksowo, jest no bardzo przerysowana, bawi się kolorami.
To jest dokładnie styl właśnie z Wind Wakera, jeżeli właśnie chodzi o to, jak wygląda woda.
Muzyka nawet, nie muzyka. Wiem, czy miałeś takie samo tak. wrażenie, ale po prostu jak usłyszałem muzykę, powiedziałem sobie Zelda. Mhm. Ale wygląda ładnie. Jeśli ktoś po prostu narzeka w życiu na brak labiryntów do rozwiązywania, to...
Rozwiązywać labirynty przez 25 godzin gameplayu.
Dokładnie, cudownie, tak więc to chyba wspaniale. Jednak jest coś. To jest chyba
znaczy ja
coś.
Wiem, że tam na pewno jest więcej zagadek, ale fakt, że pokazano niemal wyłącznie zagadki z labiryntami, to jest co najmniej słabe.
Mm. No i też drugą taką, myślę, bardzo wyróżniającą się na tle konkurencji grą niezależną, czy też grą taką, która trochę odbija się od tego biegu tych największych produkcji, tych dużych graczy na rynku, to było Media Molecule.
Czyli twórcy Little Big Planet.
To było coś... bardzo interesującego, dlatego że to tak naprawdę jest modeling 3D za pomocą kontrolera Move. I on działa, przynajmniej z tego, co widzieliśmy na tej pokazówce, on wygląda naprawdę bardzo dobrze. I ja byłem szczerze powiedziawszy pod wielkim wrażeniem, dlatego że do tej pory były narzędzia na PC-tach, które wykorzystując zwykłą kamerę były w stanie robić takie rzeczy, ale to wymagało ogromnej mocy obliczeniowej komputera. I tak naprawdę no, nie było aż tak przyjemne. Nie
no,
było
bo chodzi
aż tak
właśnie głównie o to poczucie tak głębi, tak? Jeżeli chcesz rzeźbić, no to tych najmniejszych detali.
Ale tutaj rzeczywiście możesz rzeźbić.
Naprawdę możesz rzeźbić i faktycznie no, możliwości są nieograniczone, tak? Jeżeli masz to narzędzie do modelingu 3D, jak tylko cię wyobraźnia ogranicza.
I możemy modelować swoje własne plansze.
Znaczy,
możemy
ja
modelować...
i tak pomyślałem, że pierwsze, co ja bym wymodelował, to oczywiście, tak jak każdy dorosły mężczyzna, który dostaje takie narzędzie, to by wymodelował gigantycznego penisa, ale jakby możliwości do tworzenia tych właśnie niby twoich wielkich tam światów i wyobrażeń i tak dalej, no są nieograniczone w tym przypadku.
I tutaj widać właśnie szczyptę tego, co znamy z Little Big Planet, czyli potem jak sobie coś już wymodelujemy, to możemy to zacząć animować. Możemy to pokolorować.
Ale kiedy już pokazywali to animowanie tych lalek, to mi to odebrało. Tym bardziej, że nie było żadnej relacji pomiędzy tym, co te laleczki robiły, a tym, co ci goście w tle tam wymachiwali, więc...
Wiesz co, to ma potencjał, dlatego że może być naprawdę fajną zabawą, a wszyscy wiemy, że Little Big Planet tak naprawdę to nie jest gra skomplikowana, to jest gra po prostu, która gwarantuje dużo przyjemności z grania, szczególnie jeśli mamy grać z kimś. Więc tutaj być może będziemy w stanie tworzyć jakieś scenki, będziemy tworzyć jakieś komedie albo jakieś plansze, po których te postacie będą mogły się poruszać. Nie wiemy, jak to będzie wyglądało na razie, ale jest naprawdę bardzo obiecujące, jeśli konsola, bo to tak naprawdę może być traktowane jako pokaz technologiczny. Mhm. Jeśli konsola jest w stanie robić takie rzeczy, to naprawdę trzeba jej przyznać, że robi to wyjątkowo dobrze. I do tej pory mogliśmy spotkać takie rozwiązania tylko i wyłącznie na naprawdę mocnych PC-tach ze specjalnym oprogramowaniem, a tutaj za pomocą pałeczki z świecącym kuleczko, kółeczkiem jesteśmy w stanie robić naprawdę bardzo fajne rzeczy. I jeśli tylko będziemy w stanie dopracowywać później te modele, które sobie wyrzeźbimy w powietrzu, to ja myślę, że na tym można naprawdę spędzić parę godzin robiąc rzeczy, które chcielibyśmy zobaczyć, bo to jest fenomen Minecrafta poniekąd. Ludzie nie mając co robić, logują się do Minecrafta i zaczynają robić twarze, jakieś postacie, potem to umieszczają w internecie i wszyscy im gratulują. Być może tutaj zobaczymy coś podobnego. No, mi się to naprawdę podoba, bo to jest po prostu pozytywne.
Jest pozytywne, ale też no, wiedziałem, że się pojawi taki element na konferencji, musiał pojawić tego typu element, żeby wszyscy inwestorzy byli zadowoleni, łącznie ci, którzy widzą przyszłość gier właśnie, jeżeli chodzi o takie kid-friendly, rodzinne rzeczy. Oczywiście życzę im jak najlepiej, ponieważ Little Big Planet było świetnym pomysłem, może nie do końca dopracowanym, ale bardzo fajnym pomysłem i zobaczymy, co się pojawi. Mnie bardziej fascynowało pokaz zrobiony przez pana Davida Cage'a, który w ogóle chcę wspomnieć, że bardzo często przerywniki muzyczne, kiedy się pojawiał ktoś na scenie, były to aranżacje z gry Heavy Rain, bo jak wiemy, kompozytor muzyki do Heavy Raina zmarł jakiś tydzień temu, więc myślę, że to był taki miły stopień, w małym stopniu chociaż w jakiś sposób oddanie mu czci właśnie, że wykorzystano tak wiele jego utworów podczas tej konferencji.
Poza tym gra miała śliczną
miała
muzykę.
Cudowną muzykę, no, bardzo pasowała do emocji. Sam Cage właśnie swego czasu mówił, że połowa klimatu Heavy Raina to będzie muzyka i wiemy, że kompozytor pisał się znakomicie. To jest wielka strata dla świata, że dla świata gier, że go nie ma już więcej wśród nas, więc wykorzystanie muzyki przy prezentacji było naprawdę świetnym takim gestem, a sama prezentacja pana Cage'a, no wiele nie zrobił. Powiedział o ilości poligonów, które miały postacie wcześniej w ich grach i ile będą miały teraz, no i pokazano twarz starca. Więc kiedy masz...
Ale to już jest chyba zwyczaj i tradycja w prezentacjach Sony, że za każdym razem, kiedy pojawia się jakaś nowa konsola, to trzeba pokazać twarz kogoś. W przypadku PlayStation 2 mieliśmy coś takiego. W przypadku PlayStation 3, o ile dobrze pamiętam, bardzo często pokazywano twarz Snake'a i te zmiana tych filtrów i tak dalej. I japońscy dziennikarze, którzy w tle robili... I tutaj mieliśmy podobnie już bez zachwytów, które były słyszalne. Niemniej, no to tak, tu prezentuje możliwości konsoli. Wydaje mi się, że te możliwości są zresztą znacznie większe. No i tak jak mieliśmy na przykład test fizyki, gdzie jeden z właśnie prezenterów powiedział, że na ekranie aktualnie znajduje się milion cząsteczek, które są indywidualnie animowane i dla których indywidualnie oblicza się fizyka. To myślę, że tak samo w tym przypadku tutaj możemy liczyć na to, że tutaj jest naprawdę mnóstwo poligonów. I te twarze, i te postacie w przyszłości będą wyglądać naprawdę bardzo ładnie, co też potwierdza Unreal Engine 4, który ponoć został uruchomiony w real time. Tak więc jeśli ktoś nie widział prezentacji Unreal Engine 4, to polecamy sprawdzić, dlatego że jest naprawdę porządnym kawałkiem.
W ogóle miałem tak pozytywny odbiór tej prezentacji i w sumie żałuję, że ona się, że cała konferencja się nie zakończyła filmikiem z Watch Dogs, ponieważ ona jakby wywołała największe wrażenie. Wiem, że oni chcieli zrobić wielkie boom tym pokazaniem Bungie, co tworzy, ale nie wiem, dla mnie Watch Dogs było ważniejsze. Sama konferencja bardzo pozytywna, nie było jakiejś wielkiej eksplozji na koniec.
Ale to dobrze.
Znaczy
to
fajnie, dobrze. Gdyby powiedzieli na przykład, o dziękujemy za wspólnie spędzony czas, ale zanim odejdziecie, jedna ostatnia rzecz. Pewnie zastanawialiście się, czy pokażemy urywek z Last Guardian. Oto i on, do widzenia.
Nie. I to był drugi komentarz, który ja właśnie walnąłem pod artykułem Makiego, dlatego że wiedziałem, już naprawdę wiedziałem, byłem pewien, że na tej prezentacji Last Guardian
się najwyższa
pojawi.
Pora, ale może zostawili na E3 takie typowo growe rzeczy, bo jest wiele innych tytułów, o których nie wspomniano ani słowem, a o których wypadałoby wspomnieć. Ogólnie prezentacja trwa 2 godziny i tak bardzo wiele przekazano na niej.
I to
z różnych
też w bardzo
dziedzin.
Dobrym stylu. Tak jak zresztą powiedzieliśmy na samym początku, to był naprawdę bardzo dobry styl. Wydaje mi się, że Sony tutaj wyznacza pewien taki standard, jeśli chodzi o to, jak robić prezentację, która nie jest overhyped. Dlatego, tak. Że Microsoft, przynajmniej z mojego punktu widzenia, tam naprawdę umieszczanie ludzi, którzy na siłę walczą z tym Kinectem, nie udają, że ich to wszystko śmieszy, i dziennikarze, którzy wychodzą po prostu razem z orkiestrą, to może jest widowiskowe, ale to jest naprawdę za dużo. Sony zrobiło to w dobrym stylu. Pokazało naprawdę bardzo ciekawe rzeczy. Owszem, śmieszne jest to, że nie pokazali konsoli na prezentacji konsoli.
Ale mają czas jeszcze do końca roku, trochę czasu. Chyba powoli zmierzamy do końca. Bo mówiliśmy główny program, ten główny program tej całej prezentacji. Wiemy, jak to będzie mniej więcej wyglądało. Czekamy do E3 na więcej zapowiedzi. I oczywiście może w końcu pokażą nam konsolę. To już wtedy w ogóle będzie szał i ciał.
Dokładnie.
I żegnamy się?
To tyle. Tak, jak najbardziej. Dobra, to więc żegnamy się z wami, drodzy słuchacze DualShock Podcast, i nowi, i starzy. I mamy nadzieję, że doczekamy się coraz lepszych informacji na temat PlayStation 4 i wspomnianej, wyczekiwanej przeze mnie obniżki PlayStation 3.
I cieszymy się jeszcze, że nie zmieniono nazwy kontrolera, więc nie musimy zmieniać nazwy serwera. Ani
Dokładnie. Dokładnie. Tak więc no, żegnamy się z tej strony.
Tym akcentem. Na razie.
Na razie.